rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj porozmawiamy o przełomie 89 roku i losach pracowników PRL-owskich służb. W studiu w Bydgoszczy dr Stefan Pastuszewski, historyk, opozycjonista, radny, ale dzisiaj przypominamy szef komisji klasyfikacyjnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dr Krzysztof Osiński, historyk, Instytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A w studiu w Toruniu jest dr Sławomir Sadowski, politolog, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Panowie, w październiku weszła w życie ustawa dezubekizacyjna, wywołała sporo komentarzy. Wątek tej ustawy pojawi się pewnie jeszcze w naszej dyskusji, ale zacznijmy od podstaw. Co składało się na tajne ramię PRL-u?
No, na tajne ramię
Krzysztof Osiński.
PRL-u składały się służby cywilne i wojskowe. Często skupiamy swoją uwagę, dyskutujemy, omawiamy te służby cywilne, czyli początkowo Urząd Bezpieczeństwa, później Służbę Bezpieczeństwa, zapominając, że równolegle działały również służby wojskowe. Te służby wojskowe często prowadziły bardziej brutalne metody wobec ludności polskiej niż te cywilne. Chodzi tutaj o informację, tak zwaną informację wojskową, która później przekształciła się w wojskową służbę wewnętrzną, a później jeszcze wojskowe służby informacyjne. O ile te służby cywilne w 90 roku przeszły weryfikację, która spowodowała likwidację Służby Bezpieczeństwa i przekształcenie jej w Urząd Ochrony Państwa, o tyle służby wojskowe no, przeszły suchą nogą w nową rzeczywistość, w nowy ustrój. Nie było żadnej weryfikacji, nie było żadnego rozliczenia tej służby. Nastąpiła tylko zmiana szyldu na WSI i ci sami ludzie tymi samymi metodami, z tym samym zapleczem ideowym zaczęli działać w III Rzeczpospolitej. I dopiero w 2006 roku do takiej weryfikacji doszło, co zresztą było bardzo krytykowane i do dnia dzisiejszego jest wypominane. Należy o tych służbach mówić, ponieważ one często prowadziły zbrodniczą działalność. Działalność, która kończyła się śmiercią wielu osób, które nie chciały zgodzić się na wyrzeczenie się niepodległości i poddanie się władzy obcego mocarstwa. Narzucenie przez to obce mocarstwo z siedzibą w Moskwie zbrodniczego ustroju, który już od dziesiątek lat, od rewolucji październikowej zapanował w Związku Sowieckim i poprzez ekspansję, która dokonała się po II wojnie światowej, narzucać zaczął ten Związek Sowiecki, ten ustrój na podporządkowane sobie w tym porządku pojałtańskim kraje, takie jak Polska. I właśnie część osób nie chciało się na to godzić i ponosiło straszne represje, łącznie z tymi najwyższymi, czyli śmiercią. Pamiętać musimy, że te służby, zarówno cywilne, jak i wojskowe, działały w ramach pewnych przepisów prawnych. A mimo to również jej funkcjonariusze łamali te przepisy, a więc popełniali zbrodnie. I tak na dobrą sprawę mało który z tych funkcjonariuszy poniósł jakąkolwiek odpowiedzialność za to. Do dnia dzisiejszego jeszcze wielu funkcjonariuszy informacji wojskowej czy Urzędu Bezpieczeństwa żyje. I również oni pomimo podeszłego wieku nie ponieśli żadnej odpowiedzialności, jeśli już to jakąś symboliczną. Niedawno przecież w lutym tego roku zmarł w naszym regionie taki bardzo, w cudzysłowie, sławny funkcjonariusz UB, a później SB, Henryk Wątroba, który przepracował 44 lata w służbach PRL-owskich. Zakończył swoją karierę jako naczelnik Wydziału Paszportów w Toruniu. Wcześniej bardzo gorliwie zaprowadzał tutaj nowy porządek i ma na swoich rękach krew wielu osób. Między innymi tutaj w wymiarze bydgoskim ma na rękach krew Leszka Białego, którego zamordował wraz z innymi osobami w siedzibie UB przy ulicy Markwarta. Następnie pochowano jego zwłoki na podwórku tej siedziby UB, w miejscu, gdzie stał śmietnik, i przez kilkanaście lat jego zwłoki oraz innej osoby, która razem z nim została zabita, tam spoczywały. Również ten człowiek jest uwikłany w śmierć księdza Wacława Pacewicza, który w 1945 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy UB, a następnie zatorturowany na śmierć, po czym poćwiartowany kirofami i wyrzucono jego szczątki do rzeki. Tego typu metody stosowali ci ludzie. Znęcali się, wykazywali się skrajnym sadyzmem nad zatrzymanymi osobami, aby wydobyć z nich albo zeznania, albo pogrążyć inne osoby, które były w ich zainteresowaniu operacyjnym. Mamy przykłady, opowieści o tym, jak kraczali do różnych domów w miasteczkach i wsiach, jak bili dzieci, kobiety, mężczyzn, żeby wydobyć informacje o żołnierzach wyklętych, którzy się gdzieś ukrywali albo byli członkami rodzin. Jeśli ktoś był oporny, to oczywiście ginął w niewyjaśnionych okolicznościach, czyli był po prostu mordowany. I dzisiaj ci ludzie spokojnie sobie żyją, pobierają wysokie emerytury i twierdzą, że dzieje im się krzywda, bo ktoś próbuje ich rozliczyć.
Ja spoglądam na pana Stefana Pastuszewskiego. Pan między innymi przecież siedział w więzieniu, bo chcę podpytać, tu już pan doktor Osiński wspomniał o tym, o tym praktycznym wymiarze działania służb PRL-owskich. A jak to wyglądało w 80 roku? To były zatrzymania, to były pewnie rewizje, żeby, no, my to pamiętamy, natomiast pokolenie.
Zatrzymania, rewizje, ale też dochodziły do tego groźby, szantaże. Nawet takie, załóżmy, dwuznaczne, załóżmy, takie sugestie poniesienia konsekwencji ostatecznej. Ja się cieszę, że dr Krzysztof Osiński mówił o służbach wojskowych. Bowiem ja jako konspirator, który prawie że 8 lat spędził w konspiracji, właśnie zastanawiałem się, bo myśmy mniej więcej tak jak Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała nas, myśmy rozpracowywali Służbę Bezpieczeństwa i były pewne takie białe plamy, pewne takie, złóżmy, działania, które nie wykonywała Służba Bezpieczeństwa, ale właśnie chyba prawdopodobnie wykonywały też właśnie służby wojskowe, znaczy to WSW.
No ja mogę tylko dopowiedzieć, jeśli pan pozwoli, że w okresie stanu wojennego operacyjnie większe zaangażowania przeciwko Solidarności prowadziła Wojskowa Służba Wewnętrzna, która miała więcej agentury w strukturach podziemia solidarnościowego, więcej spraw operacyjnych, ale również była prowadzona ścisła współpraca między Służbą Bezpieczeństwa i Wojskową Służbą Wewnętrzną. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego, prawa wojennego, które regulowało tamto życie, wojsko miało bardzo duże uprawnienia i Wojskowa Służba Wewnętrzna na tym korzystała. Pomimo, że formalnie Wojskowa Służba Wewnętrzna powinna prowadzić swoje działania w obrębie wojska, to te działania znacznie wykraczały poza wojsko. Tłumaczono to często, stosowano taki słowo klucz, że prowadzi się ochronę operacyjną garnizonu. A więc szeroko rozumiany, gdzie wojsko stacjonowało, więc prowadzimy ochronę i ludzie, którzy ewentualnie zagrażają funkcjonowaniu czy spójności ideologicznej wojska, byli poddawani krytyce, również właśnie osoby takie jak pan Stefan Pastuszewski. No,
w drugiej połowie lat 80. na przykład toruński NZS, pierwsze represje, pierwsze zatrzymania, to wojskowe służby.
W Bydgoszczy również NZS był inwigilowany przez WSW. Prowadzone były różnego rodzaju rozpracowania, ale również werbowana była agentura spośród działaczy NZS-u, spośród działaczy Solidarności i innych opozycyjnych ugrupowań.
W Bydgoszczy było szczególnie trudno, bowiem tutaj jednak tu była centrala zarówno Pomorskiego Kręgu Wojskowego, jak i też centrala, znaczy to WSW. To był bardzo silny garnizon, także generalnie rzecz biorąc nawet, no właśnie, to jest problem. Ja chciałbym rozpoznać, jednak mimo wszystko poznać kiedyś agenturę WSW, I na pewno to, co mówi pan doktor Osiński,
Częściowo jest, znaczy,
to tej agentury tutaj jednak interesowała się nami, a poza tym tutaj pan doktor Osiński powiedział, że obydwie służby funkcjonowały według określonego prawa. Na pewno. Ale prawo wojskowe jednak dopuszczało do tych rozstrzygnięć ostatecznych. Być może, że to były tajne instrukcje, a poza tym byli też ci funkcjonariusze WSW szkoleni, można powiedzieć, to co pan powiedział, w czymś bardzo okrutnym, a więc w zabijaniu. Także mnie się wydaje, że niektóre te tajemnicze śmierci, czy Piotra Bartoszczy, czy też do tych księży tutaj na wschodzie Polski, być może, że to jest właśnie związane z działalnością służb wojskowych.
Pan doktor Sadowski, bo tak... Nie dopuszczamy pana do głosu.
To znaczy, ja jakoś nie czuję się tak do końca kompetentny konkurować czy dyskutować z moimi
partnerami,
rozmówcami z Bydgoszczy, którzy są świetnymi fachowcami zarówno w wymiarze naukowym w tym zakresie,
Kombatantem nie jestem, także tutaj jestem jedynie badaczem tych zagadnień. Tak.
Więc oczywiście myślę, że kontynuowanie tego wątku troszeczkę martyrologicznego, jak było, to mniej więcej wiemy. Oczywiście jest cały szereg białych plam, natomiast wydaje mi się, że myśmy się też dzisiaj umówili na spotkanie, żeby powiedzieć o tym przejściu z okresu systemu totalitarnego do systemu demokratycznego. Bo tu w istocie rzeczy tkwi to, co dzisiaj często jest podejmowane, a więc kwestia odpowiedzialności osób, które nabroiły, a często to brojenie ocierało się bądź było faktycznie zbrodnią. I to jest pewien problem, który nie dotyczy tylko Polski. To w ogóle dotyczy państw, które przechodzą z jednego systemu do drugiego. A więc kiedy nowa władza obejmuje urzędy, pojawia się pytanie może nie tyle jak rządzić, bo oni to mniej więcej wiedzą, jak widzą tą swoją ojczyznę w przyszłości, ale kim rządzić? Ponieważ to, o czym panowie mówili, a więc głównie służby specjalne, to jest tylko jeden element. Powiedziałbym znacznie szerszy, większa grupa ludzi to osoby, które wchodziły w skład tak zwanej nomenklatury, a więc nomenklatury gospodarczej, politycznej, także w edukacji, we wszystkich praktycznie rzecz biorąc dziedzinach życia. Oczywiście to, o czym mówimy, czyli służby specjalne, pojawił się także problem. Jak tworzyć nowe służby specjalne? Można, bo tutaj ten mechanizm przejścia jest bardzo, bardzo szeroki. Można powiedzieć, że od takiego modelu irackiego, kiedy po obaleniu Saddama Husajna pozbyto się całej struktury państwa, wojska, policji, służb specjalnych, urzędników państwowych i zaczęto to wszystko budować pod kontrolą Brennera na nowo. A z drugiej strony taki model, powiedziałbym, hitlerowski, gdzie tak naprawdę przejście od systemu nie pociągnęło żadnych skutków w odejściu ludzi, którzy funkcjonowali zarówno w służbach wojskowych, cywilnych, w administracji. Oni przeszli w system hitlerowski po prostu. A pomiędzy tymi dwoma modelami skrajnymi znajduje się cały szereg różnych rozwiązań i również w tym wkomponował model polski, który zakładał symboliczna, osławiona, czy jak kto woli, gruba kreska, która zakładała, że w zasadzie przechodzimy bez jakichś tam rozliczeń w odniesieniu do funkcjonariuszy bywszego systemu, a jeżeli już, to tylko wobec osób, którym udowodni się zbrodnie. No i to stworzyło tę przestrzeń do przejścia do nowego systemu bardzo wielu ludzi, którym nie do końca można było postawić jakiekolwiek zarzuty, ponieważ ogromna część dokumentacji, która ich zbrodnie opisywała, została zniszczona. Między innymi przecież tuż po zakończeniu transformacji w 1992 roku bodajże generał Buła, ostatni szef Wojskowej Służby Wewnętrznej, został skazany na 2 lata więzienia za niszczenie akt byłej służby, Wojskowej Służby Wewnętrznej. Ale to, że go skazano na 2 lata, jak sądzę, on on tam nie odbył może i żadnego miesiąca tego aresztu, w istocie rzeczy spowodowała odcięcie nas takie dokumentacyjne, prawne od przeszłości. I to myślę, że to jest bardzo istotny element, że często dzisiaj stawiając, no, pan doktor wymienił tutaj wątrobę niesławnej pamięci, ale no, myślę, że u wielu funkcjonariuszy udało się uniknąć jakiegokolwiek rozliczenia ze względu na to, że praktycznie rzecz biorąc nie było często dokumentacji materialnej, no, tutaj... a osoby, które stały się ofiarami, no, odeszły na zawsze, więc nie mogły zeznawać. I to jest pewien problem, z którym no, myślę, że już sobie chyba nie do końca poradzimy.
Tutaj też nie do końca mogę się zgodzić, ponieważ powstanie Instytutu Pamięci Narodowej w pełni udowodniło, że ta dokumentacja jest dostępna, można w niej znaleźć wiele informacji natomiast wówczas przed powstaniem Instytutu Pamięci Narodowej po prostu ta dokumentacja była niedostępna dla ludzi. Często sądy, prowadząc jakieś postępowania w latach 90., zwracały się do służb, zwracały się do instytucji państwa o wydanie takiej dokumentacji potrzebnej do prowadzenia tych procesów i stwierdzano, że jej nie ma. A po iluś latach, kiedy powstał Instytut Pamięci Narodowej, okazywało się, że jednak ta dokumentacja jest. W związku z tym no, była pewna zmowa, w cudzysłowie, albo i rzeczywiście, która doprowadzała do tego, że nie można było rozliczyć się z tą przeszłością, nie można było postawić zarzutów, a tym bardziej skazać osób, które były odpowiedzialne. Była prowadzona swoista gra na przeczekanie. Ta gra spowodowała, że ani Jaruzelski, ani Kiszczak, ani Florian Siewicki i wiele innych osób z wierchuszki państwa polskiego nie poniosła żadnej odpowiedzialności za prowadzoną przez siebie działalność, nie mówiąc już o poniższych funkcjonariuszach czy urzędnikach. Mamy również pewną rzecz, którą już pan zresztą doktor Sadowski zasygnalizował, a mianowicie no, taka połowiczność tych rozliczeń, które były prowadzone. Tak na dobrą sprawę my skupiliśmy swoją uwagę tylko i wyłącznie na jednym aspekcie odpowiedzialnych za PRL, czyli na funkcjonariuszach służb, czy to cywilnych, czy to wojskowych. Natomiast zapominamy, że oni byli tylko wykonawcami czyichś poleceń, tak? czyichś rozkazów. To skupiliśmy się na ogonie, zapominając o psie, który tym ogonem machał. Powinniśmy również spojrzeć na to całościowo w aspekcie pewnej dekomunizacji, która się nie dokonała w państwie polskim. Zadowoliliśmy się właśnie tą symboliczną, grubą kreską i zapomnieliśmy o tym, że okupiliśmy to zwycięstwo w 89 roku krwią wielu osób, cierpieniem, inwigilacją, represjami.
Złamanymi śmiercią, biografiami.
Złamanymi biografiami również, tak. Ktoś nie mógł się kształcić, ktoś inny musiał wyjechać z kraju, ktoś inny.
Rozbite rodziny.
Została mu rozbita rodzina. I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no, jest to okupione tragediami wielu osób. I zapominamy o tych decydentach z PZPR-u, których nie dotknęły żadne, nawet symboliczne rozliczenia. Oni wiodą, suchą stopą przeszli do nowej rzeczywistości, uwłaszczyli się na majątku państwowym, wiodą dostatnie kariery, chociażby w sądach, o których trwa dyskusja. No przecież jak mogło dochodzić do rozliczeń jakichkolwiek, jeśli dochodziło do procesów, jeśli ci sami sędziowie zasiadali w sądach, którzy jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat wcześniej skazywali opozycjonistów. Jak w tej chwili właśnie osoby na uczelniach chociażby, które wtłaczały pewną wiedzę, mają teraz nauczać coś o 180 stopni przeciwnego. No to jest żaden niemożliwe. Żaden jak problem. Również dziennikarze mają funkcjonować, tak? No, wiernie służyli dawnej rzeczywistości, teraz mają tą rzeczywistość potępiać. I tak moglibyśmy pokazywać każdy aspekt, ale również musimy pamiętać o tym, że ci ludzie właśnie dysponowali pieniędzmi wynikającymi z tego uwłaszczenia się, bo byli wówczas u władzy, byli decydowali o wielu aspektach rzeczywistości, o gospodarce. W ich ręce przeszły fabryki, różnego rodzaju majątki i dzisiaj odnajdują się właśnie w wymiarze sprawiedliwości, na uczelniach, w bankach, w różnych sektorach kluczowych. Mają pieniądze, mają wpływy. I kreują mnie jako rzeczywistość.
Pan doktor Stefan Pastuszewski był nie tylko świadkiem historii, ale też uczestnikiem, bo był pan przewodniczącym komisji klasyfikacyjnej tu w Bydgoszczy. To była, niech pan przypomni, co to była za komisja, w jakim czasie, jak to wyglądało, ta weryfikacja?
W 1990 roku odrodził się samorząd lokalny. Wtedy zostałem wybrany wiceprzewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego jeszcze. I kolejny wybór, to wskazano mnie, właśnie Sejmik mnie wskazał, że bo trzeba było wybrać przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej do spraw byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Tak się nazywała ta instytucja społeczna. No, wybrano mnie jednogłośnie, cały Sejmik mnie wybrał. No i wtedy trzeba było tą komisję dobrać i przeprowadzić w ciągu 3 miesięcy klasyfikację. Klasyfikacja polegała na tym, że trzeba było tych, którzy poddawali się klasyfikacji, bo to było dobrowolne poddanie się, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, wtedy myśmy ich dzielili na takie 3 ścieżki. Pierwsza ścieżka to usunięcie ze służby. Druga ścieżka to przekazanie do Urzędu Ochrony Państwa, do WOP-u. I trzecia ścieżka, przekazanie do policji. I założenie ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych było następujące, że albo, tutaj nawiązuję do wypowiedzi pana doktora Sadowskiego, albo od nowa tworzymy no te niezbędne dla funkcjonowania współczesnego państwa służby, albo jednak bazujemy na pewnej jakiejś, może nie tyle kontynuacji, czy ideowej, czy prawnej, ale kontynuacji kadrowej tamtych służb. No mimo wielkich starań no nie udało się znaleźć. I tutaj też jest...
Jakie narzędzia państwo...
No właśnie cieszę się, że pan doktor Sadowski mówił o tym, że niech to nie umknie. Liczba osób, które miały tworzyć nową rzeczywistość. Było nas naprawdę bardzo mało.
I w Bydgoszczy.
Tak, znaczy taki... generalnie biorąc no 100, 200, może 300 osób. Natomiast jeśli chodziło o no bo ta nasza komisja kwalifikacyjna, to była taka pierwsza komisja rozliczeniowa. No to wiele osób się bało. Ja ich prosiłem, no bo w końcu ja musiałem tą komisję skompletować. Prosiłem ich, znaczy, o przystąpienie, no to z różnych powodów po prostu unikano wejścia. No byłem szantażowany też, czy w każdym razie grożono mnie. Miałem tam różne telefony, ale to nie o to chodzi. No generalnie rzecz biorąc, sytuację mieliśmy trudną, bowiem wielki ruch Solidarności po stanie wojennym został w sposób znaczny spacyfikowany. No część osób no też może jakoby załóżmy zrezygnowała właśnie z działalności politycznej, a część osób potem już no także rok 89 był rokiem, kiedy kadrych było bardzo mało. Więc a nie mieliśmy tak jak, bo pan tutaj mówił o Iraku, czy ewentualnie o RFN-ie, nie mieliśmy jakoby załóżmy pewnej pomocy zewnętrznej. Sama Polska tak, musiała Japonię dokonać
ten nurt.
Tej transformacji, proszę.
Mówię, Japonię też można by w ten nurt włączyć, gdzie cały system został przebudowany, ale w oparciu o no tak. Jakby obce, dobre
tak,
wzory.
Tak. Znaczy, wiadomo, że w Iraku no, Stany Zjednoczone, no, NATO i tak dalej, że w RFN-ie, znaczy to też, bo tam w RFN-ie chyba ta dekomunizacja była, znaczy według mnie chyba no, najgłębsza i chyba najrzetelniejsza. No, myśmy musieli sami to zrobić, a nie było kim tego robić, więc no, pracowaliśmy tak, jak pracowaliśmy.
Mieliście państwo na przykład do archiwów dostęp?
Nie, znaczy mieliśmy tylko dostęp do nielicznych materiałów personalnych tych osób oraz mieliśmy pełną wiedzę, jako no, było kilku konspiratorów właśnie w tej naszej komisji, mieliśmy pełną wiedzę o funkcjonowaniu Służby Bezpieczeństwa. Tutaj nawiążę do swojej wypowiedzi, że jak oni nas rozpracowywali, myśmy ich rozpracowywali. Myśmy no, mieli listy już tych funkcjonariuszy i według naszej wiedzy, takiej praktycznej wiedzy konspiracyjnej, no, dokonywaliśmy właśnie tych rozstrzygnięć. Tam
tam jedna
co druga strona, taka... przepraszam panie Stefanie, co druga strona te listy odczytywała jako swoiste listy proskrypcyjne, prawda, że jak Solidarność dojdzie do władzy, to wyrżnie wszystkich tych,
oczywiście,
którzy znajdują się na tych listach. Oczywiście to absurdalne.
No tak było, ale, tak było, ale nawet tak, tak, potem...
Ta druga strona też to czytała.
Kilka lat po tej klasyfikacji czy weryfikacji, jak to tak potocznie, znaczy to nazywamy, czasem spotykali mnie na ulicy ci, którzy zostali jakoby odrzuceni, właśnie poszli tą pierwszą ścieżką, no i z jakąś ogromną pretensją nawet, no... Nawet jeden ktoś mi mówił, że ja chciałem z pana no jakoby z panem się rozliczyć, ale już po tylu latach to już jakoby złożmy, wybaczam panu
tego. Cała ta klasyfikacja, nazywana również weryfikacją, była fikcją, tak na dobrą sprawę. No możemy tutaj powiedzieć, że ona była pewną formalnością, teatrzykiem na rzecz gawiedzi, który się dokonywał. No, sam pan Stefan tutaj przed chwilą powiedział, no, że niejako przypadkowe osoby znalazły się w tej komisji. Bez kompletnej, żadnej wiedzy na temat funkcjonowania struktur, działalności, ale również kadr. To, że znało się kilka nazwisk wynikających z tego, że no, stykało się z funkcjonariuszami, czy to na przesłuchaniach głównie, tak, to żadna wiedza. Tak na dobrą sprawę, analizując dokumentację z weryfikacji, no, można powiedzieć, że no, wszystkie grube ryby zostały pozytywnie zweryfikowane, odstrzelone zostały płotki.
No tak, ale na no, to wszystko...
Nie, no, może nie tak. I no, w komisjach weryfikacyjnych zasiadały osoby, które były tajnymi współpracownikami służb, zasiadały osoby, które miały w rodzinach tajnych współpracowników. W związku z tym, no, jaka to była weryfikacja? No, można powiedzieć, że no, no, do końca nie znamy klucza doboru osób do komisji weryfikacyjnych, ale no, czy to nie było sterowane? Trudno jest jednoznacznie to stwierdzić. Panie doktorze, tak? Ale również no, jakość tych osób, nie obrażając nikogo. Kto miał wiedzę na temat służb? Nikt.
No dobrze, ale
też sama komisja funkcjonowała 3 miesiące. Kto w 3 miesiące jest w stanie zweryfikować kilkaset osób? Jest w stanie zapoznać się z ich teczkami personalnymi, z przebiegiem służby, z zakresem obowiązków.
Operacjami
prowadzonymi, skoro nawet nie została ta dokumentacja przekazana. Bazowano na jakichś informacjach szczątkowych, które zostały jak gdyby podsunięte.
Pan doktor troszeczkę patrzy na zjawisko ahistorycznie.
Ale ja patrzę również na zjawisko na bazie dokumentów, które są w archiwum.
Natomiast w owym czasie, w tamtej euforii zmiany systemu, na wiele rzeczy patrzyło się zupełnie inaczej. Niż to dzisiaj potrafimy bardzo racjonalnie, naukowo ocenić.
Na fali pewnego entuzjazmu to przeprowadzono. Przeprowadzono źle, moim zdaniem.
Jesteśmy historykami.
I nie tylko moim zdaniem, bo to źródła
o tym mówią. Entuzjazm, ale też było tak zwane ciśnienie historii. Trzeba było coś jak najszybciej zrobić.
Oczywiście.
Trzeba było jak najszybciej również rozstrzygnąć sprawy tych służb specjalnych.
Ale dzisiaj no, możemy powiedzieć ocenić, czy zrobiono to dobrze, czy zrobiono to źle.
Ja się bardzo cieszę, że doktor Osiński, złożymy jako osoba, która wtedy praktycznie nie działała w tej sferze, to ocenia, bo patrzę też spokojnie. Nie, znaczy, patrzę spokojnie, znaczy to na swoją działalność. Ona była taka, jaka była. Myśmy działali pod wpływem ciśnienia zdarzeń. Ja już tam nie mówię euforia i tak dalej, no bo to załóżmy, no można się od tego odciąć, ale trzeba było coś zrobić. Jak najszybciej trzeba było coś zrobić i powołać nowe państwo.
Właśnie, bo to też było ciśnienie budowy nowego państwa, tak. Nie?
No tylko, że to skończyło się tylko pewnym zmianą szyldu, tak?
No, nie, no zgadza się. No.
Szyld zmieniono, nazwano nowe służby UO,
dlatego
a
też,
działali ci sami ludzie.
Dlatego też, tak.
Tymi samymi metodami.
Była to niedokończona rewolucja.
Niedokończona rewolucja.
I teraz 30 lat.
Przeprowadzona rewolucja.
No, 30 lat się kończy. Naraz.
30 lat, teraz po 30 latach przez tą ustawę deubekizacyjną ta rewolucja się kończy. Niestety, taka była sytuacja w Polsce. Nie?
Znaczy, tutaj no, warte podkreślenia jest, że no, ci funkcjonariusze służb zostali wystawieni niejako, stali się ofiarami swoich zleceniodawców. Ludzie PZPR-u skupili uwagę społeczeństwa na właśnie funkcjonariuszach.
Może aparat PZPR-u, bo aparat, no, to dużo
dokładnie, znaczy, tutaj no, precyzując.
To rozgraniczyć
aparat został, skupił całą uwagę społeczeństwa właśnie na funkcjonariuszach. Wszyscy w tej chwili ich rozliczają, ich piętnują. Natomiast z tym aparatem nic się nie stało. Żadnych rozliczeń, żadnego piętnowania nawet symbolicznego. Już w tej chwili, o ile jeszcze w latach 90. pewnym wstydem było przyznawanie się do tej przynależności PZPR-owskiej, o ile teraz co niektóre osoby zaczynają hardo wznosić głowę i można nawet w pewien sposób powiedzieć, być dumny z tej swojej komunistycznej przeszłości.
Ale tutaj w pana wypowiedzi jest taka pewna jakaś, no być może, że przypadkowo taka sugestia, że no również SBC byli pewnymi no narzędziami czy tam ofiarami systemu. Nie do końca.
Nie, nie, ofiarami aparatczyków, właśnie, którzy zepchnęli na nich,
ale nie do końca.
A sami. I teraz ci aparatczycy...
SB, znaczy to też funkcjonowało jako trochę państwo w państwie. Znaczy to też wymykało się spod kierownictwa PZPR-u, a poza tym była pewna taka grupa ludzi, bo ja jako też trochę psychologizuję, która z lubością zajmowała się właśnie funkcjonowaniem w tajnych służbach. No, charakterologicznie, którym to pasowało. Dlatego też no sądzę, że to, co się obecnie dzieje, ta ustawa, to jednak mimo wszystko jest pewien dokończenie rewolucji oraz wymierzenie sprawiedliwości.
Symboliczna sprawiedliwość, tak.
Wymierzenie sprawiedliwości.
Żadna krzywda się
latach,
tym ludziom nie dzieje, bo ich uposażenie jest zrównane do...
Tam jedynie można dyskutować.
Nawet można powiedzieć, że otrzymywać będą godne stawki, tak? Bo będą one w granicach 2000, a jak słyszymy z mediów, jest to kwota, za którą w Warszawie można kamienicę kupić.
No tak, ja na przykład funkcjonowałem przez kilka lat jako osoba bezrobotna w porównaniu na dzisiejsze za 700 zł jakoś funkcjonowałem, więc znaczy to prawda. Poza tym no, o tyle się może krzywda nie dzieje, bo większość z nich się potrafiło urządzić. Potrafią się urządzić w tych Dokładnie. Różnych tam tych służbach, złożmy ochrony
w bankach
i tak dalej. Także w sumie no wiadomo, znaczy to, że no, tu jedynie może dyskutować o tych, zresztą tutaj ustawa dopuszcza pewne tam, załóżmy, możliwości zmiany decyzji o tych, którzy po 89 roku szczerze poświęcili się budowie nowego państwa i dobrze funkcjonowali w łopie czy tam w policji. Bowiem, jeszcze raz podkreślam, myśmy, załóżmy, dzielili tą strugę, która do nas płynęła dobrowolnie, klasyfikacja, weryfikacja nie była przymusowa, na trzy ścieżki. No i te dwie ścieżki poszły na dalszą służbę.
Panowie, zwracam się teraz do pana doktora Sadowskiego, bo pan wspomniał o pewnych skrajnych modelach budowy służb. A proszę powiedzieć, jak to w krajach postsowieckich uporano się właśnie z tymi służbami?
Jeżeli przyjmiemy za kraje postsowieckie kraje byłego Związku Radzieckiego, to tam w zasadzie nie było w ogóle nawet takiego formalnego zmiany szyldu. Często do dzisiaj na przykład na Białorusi funkcjonuje KGB, prawda, jako nazwa ta, która organizacji no ewidentnie zbrodniczej. Więc tam generalnie rzecz biorąc służby przeszły, jak tutaj pan doktor Osiński mówił, u nas suchą nogą, to tamte w ogóle do wody nie wchodziły. Także one funkcjonują, myślę, że tymi samymi zasadami, to się od czasu do czasu słyszy, a to tu kogoś kropnęli w tego byłego, jednego z przywódców irredenty czeczeńskiej w Katarze, który został zamordowany, a to w Londynie, prawda, zatruty Polonem, prawda, więc... Te formy od czasu do czasu pojawiają się. No, wiemy również o bardzo mocnej aktywności rosyjskich służb, ale myślę, że również innych krajów w wymiarze regionalnym czy lokalnym w odniesieniu do swoich sąsiadów poprzez na przykład dzisiaj zupełnie nowej przestrzeni bezpieczeństwa czy przestrzeni funkcjonowania rzeczywistości, czyli w cyberprzestrzeni, gdzie Rosjanie są, no, można powiedzieć, mistrzami gry i manipulacji, więc tam w istocie rzeczy trudno mówić o jakimkolwiek rozliczeniu. Można mówić o rozliczeniu w państwach dawnego systemu bloku sowieckiego, a więc w NRD, gdzie praktycznie rzecz biorąc wszystkie służby zostały niemalże z miesiąca na miesiąc zwolnione. Na przykład z Narodowej Armii Ludowej do służby w Bundeswehrze zostało zakwalifikowanych niespełna 5 tysięcy ludzi na 185 tysięcy. Oczywiście Stasi została rozformowana, wszyscy poszli w diabły, chociaż były kłopoty, żeby z nimi jakoś rozprawić się w sensie prawnym, bo pamiętamy tego ostatniego szefa Stasi, który był tym szefem chyba ze 40 lat i nawet przed sądami w końcu dostał jakieś tam komiczne wyroki. No, człowiek, który rzeczywiście miał krew i to w dużej ilości na rękach. Chyba najbardziej sensownie rozwiązano ten problem w Czechosłowacji, gdzie obok rozwiązania służb podjęto ten proces dekomunizacyjny. Tam chyba była dziesięcioletni bodajże
ale
zakaz.
Ale tylko w Czechach, Słowacji funkcji. Sprawa się rozmyła i została zablokowana.
Tak. Więc w większości, na Węgrzech też ta sprawa nieźle została rozwiązana. Natomiast w większości krajów tak mniej więcej na poziomie polskim, trochę lepiej, trochę gorzej, a w przestrzeni postsowieckiej w ogóle nie można mówić o jakimkolwiek rozliczeniu.
Często ten proces był fikcją.
Krzysztof Osiński.
Czego przykładem jest odnalezienie kilku funkcjonariuszy Stasi w Instytucie Gałka. Zatrudnieni w instytucji, która miała często opracowywać, rozliczać fachowcy. Służby. Tak, no, no, okazuje się, jak wiemy, że tak bardzo się zakonspirowali, odsetek, że nawet tego typu instytucja ich nie mogła.
Jak duży odsetek ludzi w byłej NRD to byli tajni współpracownicy.
Tak, no to tam większość społeczeństwa była poddana inwigilacji.
Zawodowi funkcjonariusze pod przykrywką działający w różnych instytucjach. Więc wyciągnąć ich, jak wiemy, ten dokumentacja Stasi została w pierwszych dniach po tej przewrocie w Niemczech rozgrabiona przez tłum, który wtargnął tam i ogromna ilość. Ja myślę, że ten tłum nie był taki całkiem spontaniczny, że ci, którzy wpadli tam wyciągać dokumentację, to niekoniecznie dotyczyło to ogólnej chęci zniszczenia, a być może po prostu wyciągnięcia swoich dokumentów.
Bardzo dużo, no w jakimś stopniu na pewno też, ale dużo się zachowało.
Ja mówię, że
Niemcy też.
No, nawet te materiały pocięte przecież
mają
Niemcy potrafili
właśnie
odzyskiwać.
Do tego zmierzam. Mają duże doświadczenie i zasoby techniczne i byli w stanie opracować wydajne systemy składania pociętych, poszatkowanych dokumentów. Dzisiaj my również z tych doświadczeń Niemiec korzystamy. W Instytucie Pamięci Narodowej również są tego typu skanery.
Dzięki temu wiele osób mogło się po prostu przemknąć z systemu do systemu bez żadnej nawet podejrzenia, że mogliby funkcjonować w tamtym systemie. Panowie. To też w Rosji dosyć powszechne.
Mhm. Panowie,
gdzie ta kwestia funkcjonariuszy służb, no najwyżsi funkcjonariusze tego państwa mieli wcale nie krótki epizod funkcjonowania w KGB czy w wojskowych służbach informacyjnych rosyjskich, czyli w GRU.
Panowie, ustawa dezubekizacyjna obejmuje 39 tysięcy osób. Skala nie wydaje się jakaś specjalnie wielka. Czy ta ustawa może być traktowana jako zamknięcie PRL-u?
Ja myślę, że nie, dlatego że brakuje tego, co wcześniej sygnalizowałem, rozliczenia z tym aparatem partyjnym. Nie ze zwykłymi członkami partii, którzy często byli przymuszani sytuacją do zapisania się do partii. Bo był albo taki owczy pęd, albo przymus przynależności organizacyjnej. Nie oni decydowali o tym, co się w kraju działo, ale właśnie rozliczenie tego aparatu partyjnego. Wskazanie, napiętnowanie tych osób, które podejmowały decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego, wyprowadzeniu czołgów na ulicę w grudniu 70 roku, o inwigilacji, o represjach, o właśnie kierunkach i metodach działania służb, czy to cywilnych, czy wojskowych. Nie skupiajmy się tylko na tym zbrojnym ramieniu partii, jak nazywały były służby, ale zerknijmy w kierunku tych decydentów, którzy decydowali o tym, co służby robiły.
Pan doktor Sadowski, jak na to patrzy?
To znaczy, myślę, że ta liczba, który ja tu wspomniałem, że w istocie rzeczy na samym początku, że ten proces jakby rozliczenia z PRL-em nie może obejmować tylko służb, ale powinien objąć całą nomenklaturę. Natomiast coraz bardziej wydaje mi się, że ten proces rozliczeń będzie przechodził w ręce historyków. Ci, którzy sprawowali istotne role w PRL, po prostu wymierają. Za 10 lat pewno, już z ważnych funkcjonariuszy, którzy pełnili jakieś istotne funkcje gdzieś na szczeblu wojewódzkim czy powiatowym, nie mówię o centralnym, już po prostu odejdą do historii. No więc jakby zadanie przed historykami, żeby dokonać racjonalnej, prawdziwej, obiektywnej oceny przeszłości.
Pan doktor Pastuszewski?
No, ja uważam, że jednak faktycznie trzeba aparat partyjny rozliczyć. I to są dokumenty, no ale to trzeba podjąć już wtedy jakieś no, konkretne ruchy prawne, zbadać te dokumenty i napiętnować na pewno, być może, że też, no oczywiście też i działalność przestępcza, bo to jednak wydawanie, złóżmy, poleceń i takich, złóżmy, które skutkują czyimś życiem, czy czyimś zdrowiem, czy w ogóle jakimiś tragediami, no to jest przestępstwo, więc to tak, ale pytanie, czy nas na to stać właśnie teraz, w sensie takim psychicznym, czy tam socjologicznym. Ja sądzę, że tutaj
myślę, że jest to w pewnym sensie pytanie do IPN-u, bo większość instrumentarium znalazło się w archiwach IPN-u, prawda? Więc tutaj...
Dokumentacja partyjna znajduje się w archiwach państwowych.
No, w archiwach aktowych, tak, oczywiście. Komitetu Centralnego, chociaż znaczna część na przykład akt wojskowych, przecież Centralnego Archiwum Wojskowego znalazła się w archiwach IPN-owskich jako akta użyczone, więc...
Tak, ale tylko no, te, które dotyczą działalności służb wojskowych.
Służb i sądów bodajże, prawda?
Tak.
Ale na pewno przesłuchania, więc... na przykład prokuratorskie właśnie ze strony IPN-u, tych funkcjonariuszy... PZPR-u, którzy byli odpowiedzialni za te służby, czy nadzorowali służby, no przydałyby się, bo jednak być może, załóżmy, że wyszłoby wtedy, załóżmy, wiele jakichś no, informacji, które by pomogły dokonać to rozliczenie. Ale jeszcze raz tutaj podkreślam, to jest niedokończona rewolucja i ona chyba tak się nigdy nie dokończy. No, on się dokończy wtedy, kiedy odejdą pokolenia z jednej i z drugiej strony, załóżmy, odejdą tak. Z tego świata
no, ale jeśli te
będzie
pokolenia
nowa rzeczywistość.
Odejdą, no to tych ludzi no, tak. Się nie da rozliczyć, tak?
No, tak,
przynajmniej
no, tak.
Nawet
no to wtedy historycy będą rozliczali.
Ale biorąc pod uwagę, że to już prawie 30, ci ludzie byli jednak dojrzałymi ludźmi, ci, którzy sprawowali rządy w PRL-u, to dzisiaj mają 80, a za 10 lat ich w ogóle
no,
nie będzie.
Ale to zaniechanie więc, powoduje, że ci ludzie cały czas robią karierę. No przykładem jest no, na gruncie no, tutaj lokalnym pan Zemke, tak, no, który od 89 roku, czy to w Parlamencie Krajowym, czy w Europarlamencie istnieje, odgrywa dość istotną rolę.
Tak, ale w PRL-u on
jest jednym z bardziej
jakiejś istotnej roli.
No nie wiem, czy nie
on
odgrywał. Był tutaj
no, jakimś
sekretarzem
sobie,
do spraw...
adiunktem wyższej...
Ojoj, chwila. Był tutaj osobą odpowiedzialną za stan wojenny, bo w okresie stanu wojennego od 81 roku był sekretarzem do spraw propagandy. To on odpowiadał za weryfikację. Chwileczkę, proszę mi dać dokończyć. Był również w Komitecie Centralnym od 86 roku, był kierownikiem dwóch wydziałów w Komitecie Centralnym i w 89 roku został tutaj skierowany na odcinek partyjny, najpierw na wybory czerwcowe, a później oddelegowany do pełnienia funkcji pierwszego sekretarza i był ostatnim pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. On wyprowadzał sztandar w Bydgoszczy i suchą nogą również przeszedł do nowej rzeczywistości jako parlamentarzysta i te funkcje pełni do dnia dzisiejszego. Mało tego, jest jednym z bardziej gorliwych obrońców funkcjonariuszy, ale mało kto być może jest świadom tego, że on jak gdyby w cudzysłowie występuje we własnej sprawie, ponieważ ma w rodzinie osoby, które służyły czy były związane w różny sposób ze służbami.
Pułkownika.
Brat chociażby, wysoki funkcjonariusz.
Panowie.
Kontrwywiadu, a później tak zwanej ZOWki.
Panowie, za kilka minut 22, nasz czas się kończy. Dziękuję za te wspólne spotkanie, za tą rozmowę. Państwa i moimi gośćmi byli dr Stefan Pastuszewski, historyk, opozycjonista, radny, były szef Komisji Klasyfikacyjnej, dr Krzysztof Osiński, historyk IPN w Bydgoszczy.
Dziękuję, dobranoc.
I dr Sławomir Sadowski, politolog, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Jeszcze raz dziękuję i dobranoc.
Dziękuję, dobranoc.